Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na wywiad podcastu dezinformacyjnego, bo my jesteśmy gotowi na dialog. Tylko trzeba mieć z kim rozmawiać.
Witam, tutaj doniesienia z putinowskiej Polski.
I piknik na skraju głupoty.
Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego. Dzisiaj właśnie stricte o dezinformacji będziemy rozmawiać, a naszą gościnią jest Anna Mierzyńska, ekspertka do spraw dezinformacji, analityczka sieci, autorka licznych tekstów na portalu OKO.press, a także książki, którą nieustająco polecam, Efekt niszczący, jak dezinformacja wpływa na nasze życie. Cześć Aniu, dzień dobry.
Cześć, witajcie.
Właściwie cała rozmowa dzisiaj będzie dotyczyła dezinformacji w kontekście wyborów do Europarlamentu, które są za półtora miesiąca. Ty napisałaś w lutym na OKO.press taki tekst, w którym w oparciu o raporty różnych ekspertów ostrzegałaś, że to nadchodzi taki rok superwyborczy, znaczy ten rok, który już trwa, to jest taki rok superwyborczy, mamy wybory do Europarlamentu, bardzo ważne wybory amerykańskie, także wybory na przykład w Indiach, bardzo ludnym kraju, no i że to będzie taki, będzie się wiązał z natężeniem działań dezinformacyjnych. No i nas oczywiście obchodzą przede wszystkim te działania w kontekście eurowyborów, bo to ma realny wpływ na to, co się u nas dzieje, no i w kontekście dezinformacji ze strony Rosji. No i pytanie, dlaczego akurat teraz, dlaczego akurat przy tych wyborach to jest tak ważne i z czym to się może wiązać i czym może grozić?
Czy to jest ważne nie tylko przy tych wyborach, ale ten rok jest specyficzny o tyle, że mamy, tak jak wymieniłeś, wiele różnych wyborów w różnych państwach. Tam policzono, że prawie połowa ludzkości będzie miała możliwość pójścia do urn wyborczych. No co daje możliwość bezprecedensowej skali oddziaływania na to, jakie te wyniki wyborów będą. Jednocześnie rozwija nam się technologia w sieci i to też ułatwia cały czas dezinformację niestety. Sztuczna inteligencja działa na dwie strony, więc można z niej korzystać do tego, żeby robić coś fajnego i dobrego, ale można też niestety wykorzystywać ją do tworzenia kolejnych dezinformacyjnych przekazów i jest to robione. I to wszystko razem sprawia, że oddziaływanie na wybory poza swoim państwem, czyli tak jak robi to Rosja, jest coraz łatwiejsze, a z punktu widzenia Kremla stawka jest coraz wyższa. Dlatego, że mamy wojnę w Ukrainie i Kreml jest świadomy tego, że jeżeli wybory ułożą się po jego myśli, to będzie mniej chętnych do wspierania Ukrainy. I Kreml będzie miał prostą ścieżkę do tego, żeby tam wygrać. Jeżeli wybory ułożą się nie po myśli Kremla, no to będzie miał trudniej. Takie są ostrzeżenia i wszystkim się wydaje to dość oczywiste, że w tej sytuacji Kreml będzie starał się oddziaływać informacyjnie na wyborców w innych państwach, zwłaszcza w tych kluczowych. No a my jesteśmy w Unii Europejskiej, gdzie za chwilę mamy te wybory do Europarlamentu i to oddziaływanie też się wydaje dość oczywiste.
Parę dni temu dosłownie pojawiały się w mediach informacje o tym, jak to Orban się wypowiadał na temat tego, że jak są teraz te wybory, to trzeba, jak on to ujął, że w Unii Europejskiej też trzeba zadbać o to, żeby już tam nie decydowali ludzie, którzy prą do wojny. I mam pytanie takie do ciebie. Ty się tym zajmujesz od dłuższego czasu. Kiedy ty zwróciłaś uwagę na to, że Orban... Bo wcześniej było tak, że on lawirował między Rosją, między Unią Europejską. Teraz już się opowiedział tak już po jednej ze stron. Kiedy to się dało odczuć najbardziej, że on się właśnie opowiedział już po stronie Rosji? Tak, no, już bezpośrednio ją wspiera praktycznie.
On i sami węgierscy dziennikarze zależni od Orbana twierdzą, że wcale nie opowiedział się po stronie Rosji. Wymieniają masę argumentów na tę rzecz. Ale z naszej perspektywy rzeczywiście jest najbardziej prorosyjskim szefem państwa w Unii Europejskiej, no to się zadziało po wybuchu wojny w Ukrainie oczywiście, przynajmniej w taki jawny sposób. Dziś coraz częściej widzimy z różnych informacji, że te kontakty prorosyjskie, ta swoboda działania Rosji na terenie Węgier, to wszystko musiało mieć miejsce dużo wcześniej, już od iluś lat, ale po wybuchu wojny to był taki moment, kiedy wszyscy politycy, ważni politycy w swoich państwach w Unii Europejskiej musieli się zadeklarować. I Orban zaczął przyjmować taką narrację rosyjską w Europie Środkowo-Zachodniej. Narracja rosyjska w Europie Środkowo-Zachodniej to nie jest narracja pod tytułem popieramy Rosję, lubimy Putina i będziemy go wspierać. Narracja tutaj, która jest prorosyjska, to jest narracja, która mówi to nie jest nasza wojna. My mamy swoje sprawy, my mamy swoje problemy. Po co my się mamy w ogóle angażować w pomaganie Ukrainie? Przecież to nie jest wojna, która się toczy na naszym terenie. Możemy się zająć swoimi sprawami, a nie wydawać pieniądze na uzbrojenie, które pójdzie dla Ukrainy. To jest jedna część narracji i druga część, która jest kontynuacją, to jest taka, że to zresztą o czym wspomniałeś i zacząłem się śmiać z tego powodu, bo słyszę to co chwilę, Więc druga część narracji to jest narracja pokojowa, czyli my nie chcemy wojny, my chcemy pokoju.
Tak.
Nieprzypadkowo w Polsce takich narracji używa na przykład Leszek Sykulski, który w ogóle ruch pokojowy zbudował na tym, a to nie nasza wojna, przecież ostatnio od niego Olszański nawet przejął.
To można zaobserwować będzie w najbliższych dniach i tygodniach. Wszystkie środowiska prorosyjskie w Polsce organizują w tej chwili po kolei już niektórzy drugie czy trzecie manifestacje pokojowe.
Tak.
Zasadniczo w każdy weekend gdzieś się to odbywa. 1 maja ma być wielka manifestacja organizowana przez Sykulskiego w Warszawie. I się zastanawiałam, co oni z tym pokojem. Znaczy wiemy, że to jest ten element narracji, ale co im się teraz stało, że oni te manifestacje robią? No i z jednej strony oczywiście kwestie kampanii wyborczej przed wyborami do Europarlamentu, ale z drugiej strony zbliża się, w czerwcu ma się odbyć konferencja pokojowa poważna, organizowana w Szwajcarii, wspierana przez kraje zachodnie i zapowiedziała w niej swój udział Ukraina, a Rosja nie. Rosja, która przecież tak bardzo chce pokoju,
no tak,
nie zamierza uczestniczyć w konferencji pokojowej. I im bardziej nie zamierza i im bardziej zbliża się ta konferencja, tym więcej środowisk prorosyjskich na Zachodzie organizuje pokojowe manifestacje. Więc oni z jednej strony manifestują, że oni bardzo chcą pokoju, tylko że jak dochodzi co do czego, to okazuje się, że agresor nie zamierza w tym kierunku pokojowym iść. I to jest właśnie typowe działanie Kremla, które dość trudno zrozumieć osobom nie mającym z tym do czynienia. To jest specyficzna logika polegająca na zupełnym odwróceniu takiej naturalnej logiki i dlatego też łatwo się w tym pogubić.
Tak, dodajmy, że w sobotę przed pierwszą turą wyborów samorządowych, czyli 2 tygodnie temu, gdy my to nagrywamy, bo nasi słuchacze to usłyszą gdzieś za tydzień dopiero, odbyła się jedna z tych właśnie manifestacji w Warszawie. Tam naprawdę się zmieszali wszyscy ze wszystkimi, prawda? Bo tam i Radio Maryja to promowało, i Skargowcy, czyli rodzice chrzestni Ordo Iuris, że tak powiem. I tam się Korczarowski pojawił, i Jaroszewicz, i oczywiście Braun, Korwin. Naprawdę to było piękny kalejdoskop wszystkich takich prorosyjskich albo ludzi, o których można było myśleć, że mają jakieś takie poglądy i działania podejmują prorosyjskie, którzy nagle jednego dnia się pojawiają na tej manifestacji i im chodzi oczywiście tylko o pokój. Ale dobra, bo chciałem tak wrócić na...
Tak samo jak Olszańskiemu w Krakowie, wyłącznie.
No tak, wiesz co, wyobraź sobie, że tutaj piknik wpadł niedawno do Warszawy, się spotkaliśmy i zupełnym przypadkiem trafiliśmy na wiec Olszańskiego pod Pałacem Prezydenckim, gdzie nie wiedzieliśmy o tym zupełnie, usłyszeliśmy go zza rogu po prostu i właśnie te worki udające ciała rozkładał przed tą platformą i wszędzie było to nie nasza wojna, to nie nasza wojna. I oczywiście pełno symboli totalitarnych, swarzyce i tak dalej. Dobra, ale chciałem tak wrócić na ten poziom europejski, no bo tak. Jakby dezinformacja w takim największym skrócie polega na tym, że tak próbujesz zmanipulować ofiarę, żeby podjęła decyzję albo przyjęła jakiś pogląd zgodny z twoim celem. Cel już mniej więcej powiedziałaś, o co chodzi. No chodzi o to, żeby tak zmienić politykę europejską, czy ogólnie zachodnią wobec Ukrainy, żeby wstrzymać tam wsparcie dla tego kraju, dostawy broni, wsparcie wywiadowcze, polityczne, dyplomatyczne i finansowe. No i to by Rosji ułatwiło zwycięstwo. Okej, no to rozumiemy. Czyli wiem, jaki jest cel. Jakie są metody dążenia do tego celu? Czyli co oni właściwie próbują z tymi, zostańmy na razie przy Europejczykach i przy tych wyborach do euro, co oni z tymi Europejczykami próbują zrobić, żeby zmusić nas i nasze rządy do podjęcia działań zgodnych z ich interesem?
No wiesz, zadajesz takie pytanie, na które wszyscy chcielibyśmy znać doskonałą i dokładną odpowiedź, bo tak naprawdę co oni usiłują robić, to my jesteśmy w takiej fazie, non-stop w tej fazie jesteśmy, odkrywania, co oni robią, poszczególnych elementów i nigdy nie wiemy tego w pełni. Więc widzimy tylko jakieś elementy tego, co oni robią. Wiemy na przykład dzięki odkryciom czeskich służb, śledztwu całemu czeskich służb, że to, co robią, to starają się przekupować posłów do Europarlamentu, którzy mają poglądy bardziej zbliżone do prorosyjskich i wspierać ich finansowo, no rozumiem, po to, żeby podejmowali decyzje zgodne z interesem Kremla, czy żeby na przykład mieli pieniądze na kampanię. Nie wiemy o tym, ale możemy podejrzewać, że w jakimś kraju europejskim czy w kilku krajach europejskich podobne wsparcie być może dostają kandydaci do Europarlamentu. My naprawdę, znaczy nie ma dziś dowodów na to, nikt tego nie ujawnił, ale zdrowy rozsądek wskazuje, że jeżeli finansują posłów w trakcie kadencji, to pewnie finansują też kandydatów, którymi są zainteresowani w czasie kampanii wyborczej. Mamy z tej samej czeskiej afery, Russiagate, jak europejskiej Russiagate, jak to mówią niektóre media, też pojawił się taki wątek, który został nie podjęty w Polsce publicznie, bo mało o tym wiemy, ale pojawił się taki wątek w informacji ABW, że przesłuchiwano i przeszukiwano mieszkania osoby, która funkcjonowała w środowisku eurodeputowanych, no i tam wpływała na nich, być może także finansowo. Niestety ABW nie chce powiedzieć nic więcej na ten temat, a szkoda, ale to by wskazywało, że tego rodzaju oddziaływanie, być może inspirowanie, jak to mówią ludzie służb, czyli nie bezpośrednie kupowanie ludzi na przykład za kasę, ale podpowiadanie im jakichś działań, pomysłów, i to jest inspirowanie, wpływanie na taki sposób zachowania polityków, że tego rodzaju akcje ze strony Rosji też się odbywają. No i mamy całą przestrzeń informacyjną, czyli oddziaływanie głównie w sieci za pomocą mediów społecznościowych. To, co się w tej chwili zmieniło, no bo o tej wojnie informacyjnej, o tym oddziaływaniu hybrydowym, sieciowym, zapewne w swoim podcaście mówicie od dawna, to, co się teraz zmieniło i na co zwracają uwagę służby z różnych państw, to to, że coraz rzadziej mamy do czynienia z wpływem zewnętrznym, coraz częściej do tego, by prowadzić wojnę informacyjną, wykorzystywane są osoby, środowiska, podmioty działające w danym państwie, czyli jeżeli mówimy o Polsce, w Polsce, na które Rosja oddziałuje w sposób zupełnie niejawny i te kontakty są z Rosją są, ale są niezbadane. Czyli tak jak wcześniej mogliśmy powiedzieć, o, na przykład ruskie trolle są aktywne w sieci, czyli było przypuszczenie, że jest agencja gdzieś w Rosji, która po prostu wpuszcza komentarze do sieci i w ten sposób oddziałuje na Polaków, to dziś coraz częściej mamy taką sytuację, że to oddziaływanie się dzieje z Polski. To jest pewnie odpowiedź Rosji na przykład na prawo unijne, które się pod tym względem zmienia, na działania służb, na działania różnych funkcjonariuszy i tak dalej, i tak dalej. Też ekspertów i wszystkich, którzy się zajmują dezinformacją, wykrywają, że nie możemy już mówić o wpływie zewnętrznym, tylko mamy problem z wpływem wewnętrznym, który się pojawia pod kątem właśnie wspierania Rosji.
Czyli możemy powiedzieć, że Internet Research Agency, czyli ta słynna fabryka trolli z Petersburga, została zastąpiona przez na przykład podmioty typu Voice of Europe, czyli właśnie ten portal, który czeski kontrwywiad ujawnił, że był finansowany przez Rosjan. No właściwie to Ukraińców jakby rosyjskojęzycznych i prorosyjskich, bo to chodziło o Wiktora Medwedczuka. Tutaj jeszcze dodam jedno, bo powiedziałeś, że tam wpływano na europosłów. No w tej sprawie RussiaGate, czyli tego Voice of Europe, przecież ten czeski kontrwywiad kilka dni temu ujawnił to nagranie posłom, jakoby na razie je tylko ujawnił, na którym niemiecki polityk AfD, pan Petr Bystron, przyjmuje jakieś tam pieniądze od Rosjan. A całkiem niedawno okazało się także, że inny polityk AfD miał doradcę jakiegoś Ukraińca o nazwisku Sargienko, jeśli dobrze pamiętam, teraz z głowy mówię, który też wpływał na niego tak, żeby wpływać na opóźnienie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Więc to się odbywa różnymi kanałami, prawda?
To był Rosjanin, żeby było jasno.
A Rosjanin, przepraszam.
To był Rosjanin i to tak, i on podejmował nawet takie kroki, on od dawna jest w Niemczech, i on podejmował między innymi takie kroki, żeby na poziomie prawnym zastopować tę pomoc ze strony Niemiec, to znaczy było rozważane kwestie skargi do Trybunału Niemieckiego, żeby ten Trybunał musiał zająć się problemem dostarczania uzbrojenia Ukrainie i co by oczywiście po prostu spowolniło przekazanie tej pomocy, tak? Bo zanim Trybunał by to rozpatrzył, trwałoby to kilka miesięcy. Ale to też dobrze pokazuje, jakimi metodami Rosjanie starają się operować, żeby oddziaływać na to, na swój interes, działać na korzyść swojego interesu, ale w innych państwach. Im więcej o tym wiemy, tym bardziej widać, że te metody są stosowane bardzo różne, bardzo wielostronne i wielotorowe i żeby tak naprawdę zobaczyć, w jaki sposób oni oddziałują, to trzeba by było jakiegoś bardzo szeroko zakrojonego śledztwa, które by z jednej strony analizowało sieć, a z drugiej strony analizowało i powiązania, i wydarzenia w realnym świecie, które się dzieją.
To tym to chyba służby powinny się zajmować.
No, zapewne.
Bo dziennikarze śledczy chyba nie mają nawet takiego zasięgu, nawet gdyby się skupili z iluś tam krajów na raz.
No nie mają też dostępu do wielu różnych baz danych, więc nie mogą tego zrobić.
Ja tu się chciałbym odnieść do tego, co powiedziałaś na temat tego, że teraz to oddziaływanie jest od środka. Mi się wydaje, że to jest taka naturalna konsekwencja tego, co działo się wcześniej, bo jak wcześniej ten wspomniany portal Voice of Europe, to było konto na Twitterze. Pamiętam, jak w 2017 roku po zamachu w Manchesterze Beata Szydło w Sejmie Polskim, tam to bardzo głośne wystąpienie o tym wezwanie do Europy, żeby Europa powstała z kolan, to się momentalnie pojawiło na tym koncie Voice of Europe z angielskimi napisami. W polityce się tym chwaliło. Natomiast pamiętam, że Wojciech Mucha zwrócił uwagę na to, że to konto jest po prostu prorosyjskie. No i oczywiście przez wiele lat się z tym nic nie działo i oni sobie tam dalej pewnie obserwowali, ale też widziałem, jak to wygląda, tak można powiedzieć, w praktyce, bo byli politycy Zjednoczonej Prawicy, którzy followowali siebie nawzajem z takimi jawnie prorosyjskimi kontami i my to z moim współprowadzącym rozmawiałem, jak poprzednim razem się umawialiśmy na wywiad, jest Maciej Wąsik. Maciej Wąsik followuje konto, które się nazywa Bloger Pisarz. To, co tam się dzieje na tym koncie, to jest po prostu masakra. To konto jego followuje i ja kiedyś Maciejowi Wąsikowi na to zwróciłem uwagę. Może niezbyt uprzejmie, dostałem za to bana i co jakiś czas sobie sprawdzam, on sobie dalej to konto followuje. I zmierzam do tego, że polscy politycy, no przeważnie prawicowi, oni legitymizowali te wszystkie konta. Oni legitymizowali przez to, że sami tam obserwowali różne takie rzeczy i pewnie czasami też mieli jakieś, wchodzili w jakieś interakcje, co im po prostu napędzało, jeszcze większą widownię tym kontom napędzało. I to przez co ułatwiło na tą sprawę oddziaływanie od środka, bo my teraz jak Polacy na przykład, no jak Leszek Sykulski jakiś, on powtarzają różne rzeczy, pojawiają się, są tacy, którzy powielają te rosyjskie narracje i teraz już chyba ciężko stwierdzić, czy ta narracja, ona jest na przykład jakiego Leszka Sykulskiego, czy on sobie gdzieś ją zobaczył. Po prostu.
Albo nawet, że ją zobaczył, ale 10 lat temu już ją zinternalizował od tej pory. I już jest jego.
No tak. Zmierzam do tego, że to pewnie był proces długotrwały, no a teraz jesteśmy w takim punkcie, w którym ty powiedziałaś, czyli że to oddziaływanie jest odśrodkowe, więc jakiekolwiek nawet zmiany w prawie, które miały blokować, nie wiem, jakieś rosyjskie IP albo coś w tym stylu, jakiś ruch sieciowy, nam na dobrą sprawę w niczym nie pomogą, bo my sami siebie już dezinformujemy. No i wracając do tej dezinformacji, mam takie pytanie, na ile twoim zdaniem może być skuteczne to oddziaływanie, jeżeli chodzi o te wybory do Europarlamentu, no choćby w Polsce, no bo to jest nasze poletko, jest dla nas takie w sumie najistotniejsze. Jak duże może być ta skala oddziaływania i czy to będzie skuteczne?
To jest ciekawe pytanie. Ja się też nad tym zastanawiam. Przy czym trzeba pamiętać, że Rosja, kiedy pracuje nad zbudowaniem przestrzeni wpływu, to pracuje długofalowo. To jest dużo dłuższe patrzenie w perspektywie czasowej niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w krajach zachodnich, tak? Czyli myślenie w kategoriach jednej kadencji, najwyżej dwóch kadencji. Tam się myśli o dziesięcioleciach. Z tej perspektywy budowanie środowisk politycznych, które dziś są środowiskami niszowymi, może mieć sens, bo one dziś są niszowe, za 30 lat może nie będą. Ale jeżeli popatrzymy na to, co się będzie działo w tych wyborach, no to po pierwsze mamy naprawdę masę bardzo dziwnych komitetów wyborczych zarejestrowanych już startujących, jako startujących w wyborach do Europarlamentu. Czy one zarejestrują listy? W większości pewnie nie zarejestrują tych list, ale każda taka kampania daje takiemu komitetowi dwie możliwości. Po pierwsze, kandydaci nawet na tym etapie wstępnym albo kandydaci, bo oni często rejestrują przed listę w jednym okręgu, tak? Nie są w stanie wystawić w całej Polsce, ale w jednym okręgu wystawiają. Więc ci kandydaci prowadzą wtedy normalną kampanię i wtedy w jakiś sposób budują swoją popularność oraz przedostają się do mediów, zwłaszcza jeżeli zrobią coś kontrowersyjnego. Więc to jest jedna metoda. Druga jest taka, że każdy taki komitet ma prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. No i oni oczywiście zgarniają tych kandydatów, zachęcają ich do tego, informując o tym, ile się zarabia w tej komisji wyborczej. To jest dzisiaj kilkaset złotych. Dla niektórych osób to jest znaczące. W ten sposób tworzą sobie bazy danych ludzi, którzy się wokół nich obracają i budują sobie środowisko i wpływy. I nie uzyskują mandatów. Więc oni takie niszowe komitety, nawet jeżeli zarejestrują jakąś listę, one zazwyczaj nie uzyskują żadnych mandatów, więc w tej perspektywie nie mają oddziaływania politycznego bezpośredniego. Dziś wydaje się, że najbardziej prawdopodobne są mandaty dla Konfederacji. No to jest dziś partia niemal w mainstreamie, bo funkcjonuje w parlamencie kolejną kadencję i jakieś mandaty zapewne zdobędą. Pozostaje pytanie o to, czy koalicja, którą buduje Tołwiński, Poneta i Sykulski, już zbudowali, zarejestrowali komitet, zbierają podpisy, żeby zarejestrować kandydatów. Czy ten komitet ma jakieś realne szanse w tych wyborach? Moim zdaniem nie ma, no ale jest to dowód, samo powstanie tej koalicji jest dowodem na to, że te środowiska prorosyjskie ze sobą współpracują, wspierają się i są zainteresowane tym, żeby budować coraz większe wpływy. Ja pamiętam, jak powstawała Konfederacja, ja wtedy obserwowałam już w sieci ruchy skrajnej prawicy, więc widziałam od razu przygotowania do tej koalicji i jej powstawanie. I to był też etap, na którym wszyscy z mainstreamu mówili, że nie ma czym się przejmować, bo ta koalicja nie przetrwa. To porozumienie nie przetrwa. No i w którym miejscu jesteśmy dzisiaj z Konfederacją, to wszyscy wiemy, więc dlatego na takie nawet niszowe ugrupowania, które tworzą koalicje, które się powiększają, trzeba moim zdaniem patrzeć dość dokładnie, żeby wiedzieć, czy rzeczywiście się rozpadną, czy nie. Większość się rozpada, ale wystarczy, że zostanie jeden taki podmiot, czy dwa takie podmioty, które zaczynają po jakimś czasie znaczyć politycznie i wchodzą do samorządów czy do parlamentu i wtedy już się zmienia dynamika, oni mają większe możliwości.
Zanim oddam głos współprowadzącemu, to jeszcze jedną rzecz powiem, bo na bardzo istotną rzecz zwróciłaś uwagę. Znaczy, że powstają jakieś organizacje, one sobie są i nagle się robią mainstreamowe, ale my nawet co innego zauważyliśmy, bo jak robiliśmy odcinek o Grzegorzu Braunie, przeszperaliśmy internet szukając jego wypowiedzi i okazało się, że troszkę tych wypowiedzi, które dawno temu wypowiadał się Grzegorz Braun, to potem powtarzał Jarosław Kaczyński o kondominium niemiecko-rosyjskim. No tylko tyle, że Jarosław Kaczyński nie mówił, że to jest podpowiednictwem żydowskim, bo to Braun mówił, Kaczyńskiemu nie wypadało, ale całkiem sporo tych wypowiedzi, które naprawdę te lata temu, to był jakiś hardcore, to teraz weszło do mainstreamu i powtarzał to, no, mainstreamowi polityk. I dlatego też warto na takie skrajne ugrupowania zwracać uwagę. One po prostu wchodzą nam do mainstreamu, przeciekają.
To w ogóle jest ciekawy wątek, ponieważ ostatnia kampania do parlamentu w Polsce pokazywała, że te narracje niszowe właśnie, ze skrajnych środowisk, przenikają do mainstreamu, są przejmowane przez mainstream po jakimś czasie i to mieliśmy akurat na przykładzie narracji o migracji w tym razem, we wcześniejszych kampaniach na innych przykładach, ale tak masz rację, to właśnie przenika, więc niekoniecznie wpływ polityczny musi polegać na tym, że któryś z działaczy wejdzie. Wystarczy, że pogląd się staje mainstreamowy.
No tak, to my tutaj o tym rzeczywiście już kilkukrotnie mówiliśmy, akurat odnosząc się do prawej strony, że tam nie ma tego kordonu sanitarnego pomiędzy tą taką radykalną, skrajną prawicą, a tą mainstreamową, czyli tą pisowską prawicą. Tam się te środowiska wymieniają, tam wiemy, że Jan Żaryn tam do Mossakowskiego jeździł do tego Centrum Edukacyjnego po Wiśle, ale jest jeszcze jedna rzecz, bo zobacz, że nawet wspomniałaś o Konfederacji, że gdy ta partia powstawała, gdy się tam jednoczyli, to ich wyśmiewano, że nic z tego nie będzie, a teraz... No chyba się zgodzimy, że gdyby wynik wyborów ostatnich był troszeczkę inny, to Konfederacja by współrządziła z PiS-em. To chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, prawda? Więc Bosak albo Mentzen byliby pewnie ministrami dzisiaj, więc nie wiem, czy to są tacy nic nieznaczący politycy. Natomiast w samej Konfederacji też dochodzi do czegoś takiego, bo zobacz, że w poprzedniej kadencji oni mieli tylko jednego posła z partii Brauna i to był sam Grzegorz Braun, a w tej kadencji mają ich 4, na łącznie bodajże 16 nie mają posłów, jeśli dobrze pamiętam, tak? Czy 18 chyba, 18. No dobra, ale mają 4 posłów braunowskich, którzy no są ewidentnie skrajni prorosyjscy, nie chcę użyć słowa szaleni, no ale powiedzmy, że po prostu bardzo, bardzo skrajni. Ale to jest też naturalne, no bo jeżeli pojawia się partia, powiedzmy, że mamy ten duży PiS i teraz na prawo od niego pojawia się Konfederacja, zaczyna mu kraść ten bardziej skrajny elektorat, no to oczywiście, że PiS musi z nią o ten elektorat walczyć, bo musi się albo wtedy przesunąć do centrum, albo wrócić tam na prawo, no to wraca na prawo, no to ta Konfederacja jest zgniatana, a potem na prawo od Konfederacji pojawia się jeszcze ktoś, prawda? Kto im kradnie ten elektorat, czyli ktoś pokroju watach głosu obywatelskiego, jakiś zupełnie już antysystemowy, prawda, który wszędzie widzi spiski covidowe i jakieś pandemiczne. No więc jakby ten proces radykalizacji będzie postępował. No dobra, ale tak jakby wracając do tego poziomu makro. No bo ty podałeś przykład taki, że ten Sargienko próbował wpłynąć przez polityków AfD na pomoc niemiecką dla Ukrainy w taki sposób, że chciał to zakwestionować na przykład przed europejskimi trybunałami, co by to opóźniło, prawda?
Przed niemieckim trybunałem,
przepraszam. Ale przed europejskimi też można by było pewnie jakoś próbować, jakby się jakiś sprytny prawnik postarał. No w każdym razie, jakie są jeszcze inne metody doprowadzenia do tego, żeby ta pomoc ustała, bo wydaje mi się, że niektórym się wydaje, że to Rosjanie musieliby wepchnąć, nie wiem, 100 europosłów do europarlamentu, co jest niemożliwe, żeby coś takiego się stało i to się wtedy odrzuca jako jakąś taką teorię spiskową, absurdalną. A czy tu na przykład nie wystarczy sprowokować pewnych protestów społecznych, które by skłoniły demokratyczne rządy do zmiany swojej polityki?
To znaczy, na pewno jest taka metoda, którą Rosja stosuje, czy próbuje stosować, czyli właśnie oddziaływania, wywierania presji oddolnej na polityków w danym państwie. I dobrym przykładem tego jest sytuacja sprzed poprzedniej zimy, czyli pierwsza zima po wybuchu wojny, kiedy wszyscy nagle zaczęliśmy się obawiać tego, że nie przetrwamy tej zimy ze względu na braki w paliwach. Że będzie strasznie zimno, tak? Po prostu nie będzie ogrzewania, nie będzie gazu, nie będzie węgla. No po prostu dramat w całej Europie. I to mogło mieć jeszcze, to miało jakieś podstawy racjonalne, ale narracja, która się wtedy przetoczyła przez sieć i ona do pewnego momentu naprawdę ogromniała prędkością ponaddźwiękową niemal, to była narracja o tym, że nie mamy, znaczy, że ta zima będzie strasznie ciężka, że jest kryzys gigantyczny, ponieważ politycy europejscy pomagają Ukrainie i wprowadzili sankcje na Rosję. I to dlatego tak jest. Czyli jakby to rozłożyć, to była taka narracja, że kryzys w Europie jest wynikiem nałożenia sankcji na Rosję przez polityków europejskich. Czyli żeby nie było kryzysu, potrzeba znieść sankcje. Kto to musi zrobić? No politycy europejscy, czyli ci, których wy, ludzie z Europy Zachodniej, macie w swoich krajach, możecie na nich oddziaływać oddolnie. To była fałszywa narracja, bo kryzys w Europie był wynikiem wojny. Wojnę wywołała Rosja. To Rosja odpowiadała za tę sytuację, nie politycy europejscy, którzy tylko reagowali na to, co Rosja zrobiła. No ale to nie byłaby narracja korzystna dla Kremla, więc jej nie rozpowszechniano, tylko rozpowszechniano tą sankcyjną. I między innymi starano się wywrzeć wpływ na polityków, żeby znieśli te sankcje przez organizowanie protestów oddolnych w państwach rozmaitych. Ale też przez kreowanie konkretnych przekazów bardzo silnych w różnych państwach. To w Polsce było trochę mniej odczuwalne, mieliśmy własne problemy a propos węgla, ale już niemal od początku wojny w Niemczech bardzo intensywny był ten przekaz prorosyjski, powiązany właśnie z tym, że nie będzie niczego. To znaczy, że ten kryzys i sankcje paliwowe nałożone na Rosję spowodują, że w Niemczech nie będzie gazu i będzie koniec świata nastąpi po prostu. I tam było to rozpowszechniane i wspierane przez rosyjskie konta niemal od początku wojny. Więc przed zimą, pierwszą wojenną zimą, to miało już ogromne rozmiary i ludzie naprawdę się tego bali. Wtedy, w takiej sytuacji, kiedy taki przekaz jest mocno rozpowszechniony i kiedy wywołuje silny strach, to jest oddziaływanie na silne emocje, dużo łatwiej doprowadzić do tego, że protesty organizowane przez środowiska antysystemowe czy prorosyjskie zaczynają być wspierane przez ludzi, którzy z tymi środowiskami na co dzień nie mają nic wspólnego, ale którzy też się boją. I to jest mechanizm, który Rosja stosuje bardzo często, czasem jakby zupełnie kreując swój przekaz od początku, a dużo częściej wykorzystując narracje, przekazy i lęki, które w społeczeństwie już są. I wydaje się, że w tej chwili w Polsce, nie tylko w ogóle w całej Europie, była bardzo duża próba wykorzystania do tego protestów rolników.
No, ja jeszcze widzę drugi, nie tylko protest rolników. Tutaj podkreślmy, wykorzystania protestu rolników, tak? To nie znaczy, że Rosjanie stworzyli protesty rolników, bo rolnicy mają swoje powody, by protestować, ale próbowano je przychwycić, wpleść tam własne narracje i wykorzystać je do swoich celów. Mi się wydaje, że jeszcze widzę drugi ruch poza tym protestem rolników, czyli właśnie ten taki pacyfizm, bo mamy ostatnio kolejne wypowiedzi, na przykład Macrona, Stoltenberga, które są często obracane i przeinaczane tak, żeby sugerować, że tutaj lada moment jakieś natowskie wojska wejdą na terytorium Ukrainy i że Polacy, Niemcy, no ogólnie Europejczycy będą ginąć na tym froncie, będą mieleni przez tą machinę. I jakby to jest fala sprzeciwu wobec tego, prawda? I stąd chyba według mnie właśnie, wiesz, Olszański, Sykulski układają te worki z ciałami. Byle wypowiedź Macrona, gdzie on tam brew zmarszczy, to już jest, że o, Macron chce wysłać 100 tysięcy Polaków, żeby zginęli, 5 milionów facetów pójdzie w rezerwę, w kamasze i tak dalej, i tak dalej.
Tak, no to jest też narracja, która jest wykorzystywana od dawna, bo Sykulski cały ruch pokojowy na to zbudował. I no to, co się pojawiało rok temu bardzo intensywnie, było kilka prób tworzenia ruchów takich w cudzysłowie pacyfistycznych, bo to przecież nie o pacyfizm chodzi zupełnie, co mówię z żalem jako osoba o bardziej pacyfistycznych poglądach. Ale to, ja to obserwowałam, były konkretne próby w Polsce, dotyczyło to oczywiście całej Europy, ale w Polsce były konkretne próby, 4 czy 5, stworzenia takich kampanii propokojowych w rozmaitych środowiskach. Z tego w pełni udała się jedna i to jest ta jedna Sykulskiego. Udała się o tyle, że on stworzył na bazie tego najpierw ruch, potem stowarzyszenie, a teraz partie i koalicje do wyborów europejskich. Pozostałe albo w ogóle się nie przebiły do szerszej publiczności, mimo że niektóre miały być realizowane przez profesjonalne agencje PR-owe czy marketingowe, niewielkie, ale jednak normalnie działające na tym rynku firmy. Była też próba stworzenia takiego przekazu w środowiskach akademickich, która też się nie powiodła, między innymi dlatego, że ją rozbrajaliśmy wspólnie. No ale Sykulskiego się udała i też myślę, że to dobrze pokazuje, jak Rosja działa. To znaczy oni sieją zawsze, dużo więcej nasion wysiewają ze świadomością tego, że wykiełkuje tylko część, a wyrośnie jako roślina już w ogóle tylko jedna czy dwie. Więc trzeba tych nasion dużo wysiać, żeby coś wyrosło. No ale jakby wliczają to ryzyko w całą strategię, którą stosują i z tą narracją pokojową też tak jest. No i tam oczywiście jest masa możliwości oddziaływania, bo to, co zresztą Sykulski robił od samego początku, w swoich hasłach i plakatach i billboardach, czyli adresowanie do rodziców zwłaszcza tego przekazu, czyli wasze dzieci pójdą na front, wasze dzieci zginą na froncie, zwłaszcza do matek, synów. To był przekaz i to jest przekaz, który od zawsze działa, no czy w jakimś stopniu przynajmniej, no bo on jest bardzo emocjonalny, dotyka najgłębszych, najistotniejszych emocji i jako rodzice zazwyczaj chcemy chronić swoje dzieci, dlatego łatwo w ten sposób manipulować ludźmi.
Mam takie pytanie, czy państwa jak teraz są w stanie się jakoś bronić przed dezinformacją, bo do czego doprowadza sytuacja, w której się na nią w ogóle nie reaguje, no to widzieliśmy na przykładzie Polski, jeśli chodzi o debatę całą związaną z pandemią, ze szczepieniami. Na samym początku nie było osób, które nie wierzyły w to, co się działo, bo wszyscy siedzieli w domu, wszyscy się bali, i po czym to się zaczęło tak troszeczkę wykruszać, a to dlatego, że no, można powiedzieć, że polskie władze prawie całkowicie oddały tę debatę no, ciężkim szurom i teraz już jest taka sytuacja, że są ludzie, którzy oni nie wierzą w to, że był COVID. Co prawda ktoś im tam w rodzinie zmarł, może nawet dwie osoby, ale nie, ten COVID to w sumie nic nie było takiego, szczepienia to były straszne, od szczepień się umierało, no ja już powinienem być martwy kilka razy, bo się szczepiłem odkąd na początku, kiedy tylko się można było. U nas to poszło w samopas, zostało wszystko puszczone. Nikt tego nie kontrolował. I czy, tak jak trochę zaupdate'uję to pytanie, czy państwa, czy w ogóle można się przed tym jakoś obronić? Czy to już jest, czy jak już żyjemy w tych czasach postprawdy, że każdy ma własną prawdę, każdy żyje w swojej bańce, czy to jest po prostu niemożliwe, żeby się przed tym obronić?
Zaraz przejdę do obrony. Jeszcze tylko kwestia tych szczepień i COVID-u, bo to jest ciekawe, zwłaszcza w Polsce, że na bazie tych ruchów antyszczepionkowych, antypandemicznych powstały te ruchy antysystemowe, które zostały zinwigilowane przez środowiska prorosyjskie i dziś to są środowiska, w których przekazy prorosyjskie mają się znakomicie i działacze prorosyjscy też się tam mają znakomicie i to jest ich pole oddziaływania dzisiaj w Polsce, więc pozostawianie takich środowisk luzem, to znaczy nie próbowanie oddziaływania na nich w drugą stronę, czyli pokazywanie, jak wygląda rzeczywistość, to właśnie na przykład tak się kończy, jak się skończyło w Polsce na tę chwilę.
Tu ci tylko wejdę w słowo, przepraszam na sekundkę, że to aż się zmemizowało wręcz, bo takich grup było naprawdę dużo, gdzie na Facebooku, jak się wchodzi w grupę, można wejść w historię i zobaczyć, jak ona zmienia nazwę. No i okazuje się, że była grupa w stylu tam Stop COVID, pandemii nie ma i tak dalej. I gdzieś tam 25 lutego 2022 roku albo w pierwszych dniach marca nagle zmienia nazwę na coś tam w stylu nie lubię Ukraińców, nie będę pomagał Ukraińcom. Prawda? Czyli grupy, które albo profile, które zajmowały się rzeczywiście negowaniem pandemii, nagle zajęły się Ukrainą. Ja ostatnio, jak sobie badałem MIR TV, to dokładnie to samo tam widziałem. Pierwsze kilka dni po inwazji to jeszcze nie, ale już tak później stopniowo zaczęło być, że albo tutaj ukraińskie flagi wiszą, albo tutaj im się nie podoba, że tam za bardzo ten Duda się z tym Zełenskim przytula, a wcześniej przez tam pół roku swojego istnienia zajmowali się właściwie tylko pandemią. Więc to, tego było naprawdę sporo i chyba nie powinno to dziwić, tak? No ale już ci oddaję głos, sorry.
No bo to też są grupy, które tym przekazem prorosyjskim były nasączane przez miesiące przed wojną i to jest, i w tym znaczeniu te grupy potem się przekształcały, dlatego że to jak gąbka wchłonęły ten przekaz i w którymś momencie zaczęły go uznawać za swój własny. Do tego momentu był im podawany przez kogoś, kto tam zinwigilował to środowisko. A potem już to zostało uznane za własne. Olszański z Usadowskim są dobrymi przykładami tego, bo oni zaczynali przecież na tych ruchach antysystemowych, antypandemicznych, tak? To wtedy robili swoje pierwsze, największe demonstracje, a potem się okazało, dla nas to było dość jasne, ale dla ludzi obserwujących to z zewnątrz, potem się okazało, że to ma charakter prorosyjski. Co do tego, czy państwo może się przed tym chronić? Może. To znaczy, ja zawsze mówię o tym, że państwo powinno zrobić wszystko, żeby wspierać swoich obywateli w walce z tym i w ochronie przed dezinformacją. Dlatego, że to zawsze ludzie, użytkownicy sieci na przykład, będą na pierwszej linii frontu i to oni będą musieli decydować, w jaki sposób to zwalczają. Tyle, że państwo powinno dać im narzędzia do tego. Jednym z takich narzędzi jest prawo, innym narzędziem jest edukacja. Tych narzędzi można trochę powymieniać, ale dzisiaj, no poza tym, że Unia Europejska wprowadza przepisy, które są z tym związane, dotyczą one głównie obowiązków platform społecznościowych. I to jest dobrze, że te przepisy są wprowadzane, że platformy muszą przedstawiać informacje na ten temat, muszą czynnie zwalczać dezinformację. Jak wynika z pierwszych raportów, robią to dużo gorzej niż deklarują. No, ale w ogóle jednak muszą się jakoś z tego tłumaczyć i wykazywać jakiekolwiek działania. Gdyby nie Unia Europejska, to w Polsce nie byłoby żadnych przepisów zwalczających dezinformację w jakikolwiek sposób, czy ograniczających jej oddziaływanie. Nie byłoby, mówię o tym stanie na dzisiaj. W tej chwili trochę jest tak, że z jednej strony kilka instytucji państwowych ma świadomość tego, że tę dezinformację trzeba zwalczać. Mówi się o tym coraz intensywniej. My staramy się przekazać instytucjom państwowym nasze rekomendacje eksperckie, które powstały w ubiegłym roku na seminarium niemal 40 ekspertów, którzy się zajmują zwalczaniem dezinformacji i zapobieganiem jej oddziaływaniu. Ale jak się okazuje, stworzenie tego systemu nie jest takie proste. Po pierwsze, wiele instytucji, które miało to wpisane jako swój cel, w państwie PiS w ogóle się tym nie zajmowało, co sprawia, że dzisiaj te systemy trzeba budować od zera. I to w perspektywie tego, że mamy rok wyborczy, że cały czas niemal od początku roku trwają kampanie i do połowy roku jeszcze potrwają, że te naprawianie państwa, rozliczanie państwa po PiS-ie trwa w wielu różnych zakresach, no okazuje się, że to zwalczanie dezinformacji nie jest priorytetem. Jest trudne, wymaga działań w wielu obszarach, wymaga strategii i no niekoniecznie ktoś tak naprawdę chce się tym w pełni zająć. To też powoduje, że ciągle jesteśmy no, do tyłu z tym niestety. Inne państwa wprowadzają rozmaite rozwiązania. Francja ma swoją agencję, która się tym zajmuje. Skandynawowie postawili na edukację i na edukację od poziomu przedszkolnego przez cały proces edukacyjny. Możemy korzystać z ich doświadczeń, możemy korzystać z doświadczeń krajów nadbałtyckich, które też mają swoje rozwiązania. Niemcy wprowadzają swoje rozwiązania, więc jest od kogo się uczyć i jest też od kogo podpatrywać, co się sprawdza, a co nie. Bo jeżeli wiemy już, że się nie sprawdza, to nie ma sensu tego wprowadzać. Więc można tworzyć taką tarczę ochronną. Można dawać ludziom narzędzia, żeby z tym walczyli, tylko trzeba to uznać za priorytet i na poważnie się tym zająć. Ja mam niestety wrażenie, że nowe władze też nie uznały tego za priorytet, przynajmniej na tym etapie.
A czy nie masz wrażenia, że podstawowym warunkiem byłoby po prostu zaufanie do państwa, bo generalnie jak się dezinformacja pojawia i jakaś instytucja państwowa coś komunikuje i na ten temat pojawia się dezinformacja i ludzie wybierają jakby wiarę w to, co podaje jakieś losowe konto na Twitterze albo jakiś radykalny polityk, a nie na przykład państwowa instytucja, bo mają po prostu niskie zaufanie do państwa, to czy gdyby to zaufanie było wyższe, czy to by jakby u podstaw nie odcięło znacznej części tego problemu?
Pytasz o rzeczy najważniejsze, ale też najtrudniejsze. Czy moim zdaniem zaufanie do państwa to jest jedno, zaufanie do innych w ogóle to drugie i bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa to trzecie. To są podstawowe wartości, które powinniśmy wzmacniać, jeżeli chcemy, żeby ludzie byli odporni na manipulacje i dezinformację. Nie tylko rosyjską, w ogóle. No ale jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Znaczy po pierwsze zaufanie do państwa jest bardzo niskie, po drugie trudno mówić o poczuciu bezpieczeństwa, skoro mamy wojnę za rogiem, a z przekazów zachodnich polityków możemy się dowiedzieć, że wojna Rosji z NATO jest nieunikniona w ciągu najbliższych kilku lat. Więc poczucie bezpieczeństwa spadło gwałtownie. Nie bez powodów mówi się o epidemii kryzysu psychicznego wśród Polaków, ale też wśród obywateli wielu innych państw. Więc to jest najtrudniejsze do odbudowania. To jest też powinno być priorytetem moim zdaniem odbudowanie zaufania do państwa, no ale to jest wieloletni proces. Zniszczyć zaufanie jest dużo szybciej niż je zbudować, więc to jest oczywiście bardzo potrzebne, ale jednocześnie, żebyśmy mieli jakiekolwiek narzędzia do przeciwdziałania wpływowi dezinformacji na szybko, to moglibyśmy zacząć jednocześnie budować zaufanie do państwa, dawać poczucie bezpieczeństwa ludziom, ale dawać im też proste narzędzia, czy edukować chociażby w tym zakresie związanym z dezinformacją, żeby tą edukacją medialną, edukacją informacyjną nie musieli się zajmować tylko ludzie, którzy to robią z pasji, tak jak wy, czy ludzie, którzy badają to i piszą do mediów, tak jak ja, czy organizacje pozarządowe, które wciąż nie mają łatwej ścieżki, jeżeli chodzi o wejście do szkół i edukowanie. Żeby to był element systemowy, żeby to było na przykład wprowadzone do systemów, do programów nauczania w sensowny sposób, bo ja dziś jak pytam Ministerstwo Edukacji, czy wprowadzą to do programu nauczania, to dostaję odpowiedź, że przecież to od dawna jest, bo raz na lekcji języka polskiego w szkole podstawowej się mówi o manipulacji i raz na lekcji języka polskiego w szkole średniej się mówi o tym, że są takie rzeczy i że są banki informacyjne, no więc przecież to jest w programie nauczania. W czym problem? No więc ja uważam, że jest problem gigantyczny, ale to wymaga zmiany naprawdę sposobu myślenia i określania priorytetów. Jeżeli zwalczanie dezinformacji nie będzie priorytetem, no to nic się nie zmieni.
Wiesz może, jak to wygląda tam w krajach skandynawskich? Znaczy nie cała edukacja, tylko jak konkretnie oni się skupiają na tej dezinformacji, bo ja z doświadczenia wiem, gdzie ma małe dziecko, które tam, znaczy już nie takie małe, ale który już korzysta z internetu, to można tak ad mortem defecatem tłumaczyć, że nie wszystko, co w internecie się przeczyta, to jest prawda. No i potem się okazuje, że przychodzi ten młody człowiek i zaczyna opowiadać jakieś niestworzone historie i trzeba mu to krok po kroku tłumaczyć, dlaczego to nie jest prawda. I może kiedyś osiągniemy z małżonką sukces wychowawczy, że to nie będzie już traktowała ta nasza pociecha wszystkiego, co w internecie przeczyta, nie będzie brała za prawdę. No ale tak jak mówię, że to powinno być, można by było w szkołach nauczyć. Czy w ogóle wiesz, jak to wygląda tam w skandynawskich szkołach?
Czy nie znam dokładnych programów nauczania, natomiast Skandynawowie mają takie powiedzenie, że na pierwszej linii frontu przeciwdziałania dezinformacji jest wychowawca przedszkolny. Więc oni to po pierwsze robią już na etapie przedszkoli i to nie o to chodzi, że uczą dzieci w przedszkolach o tym, czym jest dezinformacja, tylko uczą dokładnie tego, o czym powiedziałeś, czyli takiego dostosowanego do wieku, rzecz jasna, ale jednak krytycznego podejścia do treści w internecie. Czyli na rozmaite sposoby, przy rozmaitych przykładach pokazują, że to, co widzisz w internecie, to niekoniecznie musi być prawda. I dzieciaki się tego uczą od przedszkoli właśnie i wchodzą już. To nie jest tylko kwestia dezinformacji, tak? Bo to jest w ogóle kwestia podejścia do tego, co widzą w internecie. Nie wiem, chociażby też kiedy obserwują influencerów, co jest innym problemem, ale też opiera się na tym, że tylko krytyczne myślenie i przekonanie i wiedza o tym, że to, co widzisz w internecie, chociażby u influencerów, nie jest rzeczywistością, nie jest pełnym odzwierciedleniem ich życia, chroni przed wpływem. I wydaje mi się, że tego rodzaju edukacja mogłaby spokojnie zostać wprowadzona w Polsce, czy na etapie przedszkoli, czy na etapie pierwszych klas szkoły podstawowej. A potem ta wiedza, którą uczniowie by przyswajali, rosłaby razem z nimi, jeżeli chodzi o poziom tej wiedzy. I ci uczniowie, którzy nie mogą liczyć na wsparcie rodziców w tym zakresie, no bo twoje dziecko może liczyć na twoje wsparcie, wyjaśnisz to.
Staram się.
No właśnie, ale nie każdy tak ma, nie każdy jest tego świadomy. Więc to by na pewno dużo zmieniło. To oczywiście jest inwestycja. Edukacja jest inwestycją, bo to wymaga iluś lat pracy, żeby zmieniło się nastawienie, ale jednocześnie jest to inwestycja, która ma ogromną stopę zwrotu. Wiadomo, że jest opłacalna i bez tego nie pójdziemy dalej. Chociaż edukacja nie może być jedynym sposobem działania.
Takie dwie sprawy, bo jak powiedziałaś o tym właśnie, żeby o tych influencerach, to mi się też przypomniało, że bo jakiś tydzień temu widziałem informację na ten temat, że do terapeutów przychodzą młodzi ludzie w wieku 20 lat, którzy mają już praktycznie kryzys wieku średniego, bo patrzą na tych influencerów, którzy mają jakieś tam strasznie drogie samochody, ileś tam mieszkań i im się wydaje, że ci młodzi ludzie się wydaje, że skoro tamci już tyle osiągnęli, a oni nic do tej pory, to znaczy, że już im się nic nie uda. I mówię, kryzys wieku średniego w wieku 20 lat. No. Ale jeszcze jeśli chodzi o tą edukację, no to prawda jest taka, że to by wymagało tego, żeby była taka ciągłość. No jeśli teraz by podjęła ta władza, no liczę na to, że może się tam coś ruszy, może oni spróbują wprowadzić coś takiego, spróbują uczyć tego, no to musiałoby być tak, że kolejne władze musiałyby trzymać się tego samego, nic nie zmieniać. A przecież jak się cofniemy jeszcze rok niecały do czasów Czarnka, no to ja szczerze wątpię w to, żeby Przemysławowi Czarnkowi zależało na tym, żeby dzieciaki uczyć krytycznego myślenia i podejścia do czegokolwiek, bo tam raczej był nacisk na coś innego. Ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, mnie naprawdę mierziło to, jak ja słyszałem, że jakaś tam władza, bo łatwiej jest rządzić głupimi ludźmi i tak dalej, ale to, co robił Czarnek, to właśnie tak wyglądało, że oni usiłowali sobie ulepić tego człowieka, tak żeby on, no żeby był po prostu posłuszny. I pytanie, na ile realne u nas jest to, żeby faktycznie tak władze, jak już będą się tam wymieniały, dalej by starałyby się, nie zmieniałyby tego właśnie podejścia i dalej chciałyby nauczać te dzieciaki, jak ty powiedziałaś, no bardzo mi się spodobało to, że na pierwszej linii są właśnie w przedszkolu zajęcia prowadzący, no bo to jest akurat kawał prawdy. Czy to u nas jest, tak twoim zdaniem jest realne, żeby takie coś można było wprowadzić, żeby to było na ten program, żeby to trwało na lata, no bo prawda jest taka, żeby ten młody człowiek, który jest w przedszkolu, żeby przez cały proces edukacji przeszedł, ucząc się tego samego, no to jest kilkanaście lat, to jest kilka kadencji. I czy u nas w ogóle to jest w naszej perspektywie jest realne, czy tak, czy to jest coś, o czym możemy sobie pomarzyć?
No to zależy, czy mamy pesymistyczne, czy optymistyczne podejście do sprawy. Tak. Bo pesymistyczne możemy sobie wyobrazić, że nie wiem, za 4 lata czy za 8 dochodzi do władzy jakieś skrajnie prawicowo, prorosyjskie ugrupowanie, które wywraca wszystko do góry nogami, tak? Ale z drugiej strony trochę to tak jest, że jeżeli chodzi o programy nauczania, to one nie są wywracane do góry nogami z roku na rok. Tam są wprowadzane różne zmiany, ale wiele rzeczy tam jednak jest kontynuowanych i zostaje. Więc może coś by tam zostało i to jest ta optymistyczna wersja. Również optymistyczna jest taka, że nauczanie się opiera na nauczycielach, to znaczy władze wprowadzają swoje, a nauczyciele bardzo często robią trochę swoje, tak? Nie wszyscy zapewne, niektórzy pójdą po linii władzy, ale wielu z nich to są po prostu ludzie, którzy już wiele rzeczy widzieli i pracują na co dzień z młodymi ludźmi, z dziećmi, wiedzą, co jest ważne, widzą to. I niezależnie od programu, trochę niezależnie od programu, w takich kwestiach ideologicznych, mówię, robią swoje. I gadają z młodzieżą, pokazują im, jak wygląda świat. I czasem takim ludziom wystarczy furtka w programie, żeby mieli przestrzeń do tego rodzaju działań. I taki nauczyciel naprawdę potrafi wiele zmienić. To po drugie, a po trzecie, nawet kiedy się zmienia program, to jeżeli przypomnijmy sobie, popatrzymy na dzieci w pierwszych klasach podstawówki czy w przedszkola właśnie, które już wtedy by się pewnych rzeczy nauczyły, to zostaje. Bardzo często jest tak, że to zostaje na długie lata, bo to jest okres ogromnej chłonności umysłu, takiej plastyczności, kształtowania się światopoglądu u podstaw. Więc jeżeli to tam się pojawia wielokrotnie, chociażby takie krytyczne podejście do mediów internetowych i w ogóle do mediów, to w wielu dzieciakach zostaje. Jeżeli jeszcze jakieś będą miały wsparcie w domu, tam będzie podobne podejście, no to jest szansa, że to się ukształtuje nawet w ciągu kilku lat, niezależnie od tego, co się będzie działo dalej.
Jeszcze jedną rzecz tylko powiem, bo właśnie mi się przypomniało a propos przedszkola. Po filmie Sekielskich u mojego młodego w przedszkolu, właśnie przedszkolanka, tam jakieś było spotkanie, byli rodzice, były dzieci i coś tam zaczęła, nie pamiętam już jaki był punkt wyjścia, ale ta jedna z tych pani prowadzących właśnie zaczęła tłumaczyć dzieciom przy okazji, że no są te tajemnice, które są na przykład takie fajne, są wesołe, można je zachowywać, albo są takie, które są złe i tutaj warto już by było z kimś porozmawiać. No to było pokłosie tego filmu Sekielskich, tylko nie mów nikomu. I nawet ja to zapamiętałem. Pytanie, na ile to dzieci zapamiętały, no ale takie to jest właśnie to, co powiedziałeś, że też jest nauczyciel, jest wychowawca, jest pedagog, który on ma już swój rozum i on też będzie wiedział czasami, jak sam zareagować. A gdyby jeszcze dostał jakieś narzędzia, no to już by było naprawdę super. Ale już oddaję głos mojemu prowadzącemu.
Tak, bo tak chciałem powoli już ku końcowi zmierzać, bo tak fajnie tutaj bardzo mówisz o takich długofalowych programach zmiany edukacji, prawda, odbudowania zaufania do państwa. To wszystko jest prawda, ja się z tym zgadzam. Ale co zwykły szary człowiek może zrobić, żeby tą higienę w sieci jakoś podnieść i żeby nie padać tak łatwo ofiarą dezinformacji, zarówno w skali długofalowej, czyli jakie nawyki w sobie wyrobić, jak i w skali krótkofalowej, czy na przykład w tych wyborach. No bo my to nagrywamy 24 kwietnia oczywiście, więc wy tego posłuchacie gdzieś w okolicach majówki. Do wyborów został wam zatem miesiąc i kawałek. No i pytanie, no bo będzie to natężenie tej dezinformacji, będzie dużo różnych fejków latało po internecie. Co teraz tak na szybko może człowiek zrobić, żeby nie podjąć jakiejś głupiej decyzji przed tymi wyborami?
Po pierwsze, warto pamiętać zawsze i przed wyborami też, że dezinformacja opiera się na oddziaływaniu na emocje. To podaje się fałszywe dane, fałszywe fakty po to, żeby wywołać bardzo silne emocje. Jak jesteśmy ogarnięci bardzo silnymi emocjami, pozytywnymi, ale i też tymi trudnymi, zwłaszcza tymi trudnymi, czyli strach, lęk, frustracja, bezradność, to jak one są mocno nasilone, to nam odcina mózg, jeżeli chodzi o logiczne myślenie. To jest neurofizjologia, to już potwierdzono badaniami. Wiemy to, że tak to działa. Włącza nam się przetrwanie instynktowne, odłącza nam się logika i wiedza, którą nabyliśmy w życiu. I wtedy często także z powodu dezinformacji podejmujemy decyzje, które są wyznaczane przez te bardzo silne emocje. Kiedy to są emocje prawdziwe, nie wiem, tuż obok nas wybucha bomba i trzeba się ratować, albo mamy wypadek samochodowy, no to kierowanie się emocjami tego rodzaju ma sens. Ale kiedy to są emocje sztucznie wywoływane przez dezinformatorów, którzy są świadomi tego, po co to robią i jak to działa na ludzi, to podejmowanie decyzji pod wpływem takich emocji jest błędne. I warto, i do tego zmierza cały ten mój wywód, warto o tym pamiętać, żeby kiedy ogarniają nas pod względem politycznym, pod względem myślenia o przyszłości, bardzo silne emocje negatywne, to trzeba pozwolić im opaść. Na przykład odłączyć od internetu na jakiś czas. Pogadać z kimś innym, kto nas uspokoi. Nie wiem, pójść na spacer, zrobić cokolwiek, co nas będzie uspokajać. Bo dopiero wtedy, jak te emocje pierwsze, bardzo silne, opadną, będziemy w stanie popatrzeć na to, co nas przestraszyło, z innej perspektywy. Zracjonalizować to, użyć swojej wiedzy, zdystansować się, być bardziej krytycznym. I wtedy, jak te emocje nam opadają, możemy podejmować decyzje, także wyborcze i polityczne. I zastanowić się warto wtedy, czy w którą stronę chcemy pójść, czy to jest zgodne z naszym życiem, czy tutaj nie czuć jakiejś manipulacji, czy tutaj coś instynktownie nie wyczuwamy, że coś nie pasuje. I jak instynktownie wyczuwamy, że nie pasuje, to też warto temu instynktowi zaufać. Warto się zwrócić ku wiarygodnym źródłom, jeżeli chodzi o jakieś informacje, newsy i tak dalej, czyli sprawdzać te źródła, te media, które uznajemy za wiarygodne, które są mainstreamowe, bo one wbrew temu, co teoretycy spiskowi i wyznawcy teorii spiskowych twierdzą, że one nie przekazują prawdy, one właśnie przekazują to, co jest potwierdzone. Często mniej emocjonalne, mniej ciekawe może niż alternatywne media, ale sprawdzone. Na tym się można opierać. Więc kiedy są wielkie emocje, wielki skandal, wielkie przerażenie, to zrobić wszystko, żeby te emocje w nas opadły i wtedy dopiero podejmować decyzję.
A to jest bardzo ważne, co mówisz. Ja kiedyś miałem takie błędne przekonanie właśnie, że teorie spiskowe i ten ekstremizm polityczny bazuje na jakichś błędach poznawczych, prawda? Czyli że ci ludzie korzystają z jakiejś innej logiki albo właśnie nie potrafią odpowiednio racjonalnie myśleć i tak dalej. A potem z biegiem czasu dopiero sobie uświadomiałem, i twoja książka mi w tym tam 2 lata temu, tak? Pomogła, że tak naprawdę to działa w dużej mierze na emocjach. Czyli że ludzie, którzy wierzą w to, że tutaj jest jakiś, nie wiem, globalny spisek, oczywiście ten spisek jest na Zachodzie, bo mówimy tutaj na przykład w kontekście rosyjskiej dezinformacji, ten spisek nigdy nie jest ulokowany w Moskwie, nie? To jakby zawsze jest w Nowym Jorku, w Bilderberg, w Berlinie albo gdzieś w Davos.
W Brukseli.
No oczywiście w Brukseli, to jest wiadomo, jest matka wszystkich spisków. No w każdym razie ludzie, którzy w to wierzą, to jakby ich mindset jest pod pewnymi względami podobny do mindsetów ludzi z jakimiś na przykład paranoicznymi lękami. Ja tutaj oczywiście nie obrażam osób z różnymi schorzeniami psychicznymi, tak? Tylko mówię, że to się opiera na emocjach. Czyli oni na przykład mają emocje braku poczucia sprawczości, albo decyzyjności, kontroli nad własnym życiem. I teraz ktoś taki chyba jest bardziej podatny właśnie na takie hiperemocjonalne przekazy, bo jeżeli i tak uważa, że świat jest przeciwko niemu, prawda, i że wszyscy chcą w jakiś sposób go skrzywdzić i wtedy widzi takiego newsa, że tutaj znowu tutaj, zobacz, ta Unia Europejska oszalała zrobić i to czy tamto, no to łatwiej mu w to uwierzyć. Ja gdy widzę nagłówek, gdzie jest w kwadratowym nawiasie zobacz jak i jakieś wykrzykniki na końcu, to już właściwie wiem, że to jest śmieciowa informacja. Natomiast jeżeli ktoś się być może kieruje bardziej emocjami i nie ma w tej kwestii doświadczenia, to właśnie na coś takiego się łapie, więc chyba twój apel, żeby po pierwsze ostudzić emocje, to chyba rzeczywiście to jest tutaj najważniejsze. Czyli teraz będzie okres wielkiego wzmożenia fejków. Na spokojnie, tak? Po prostu rzeczywiście to jest dobre. Wyjść na spacer, tak? Wziąć psa, jak ktoś ma, jak nie, po prostu wyjść na spacer, popatrzeć na drzewa, chwilę poddychać świeżym powietrzem, wrócić i się zastanowić, czy to na pewno już jutro dzieje się taka tragedia, Europa stoi na skraju upadku, czy może jednak to po prostu ktoś tak napisał, kto niekoniecznie chciał dobrze dla ciebie?
Przy czym pozwolisz, że dodam jeszcze jedno wyjaśnienie, które wydaje mi się ważne, że masz rację, że osoby o specyficznym rodzaju myślenia są bardziej podatne na tego rodzaju informacje, ale też warto pamiętać, psychologowie na to zwracają uwagę, że każdy z nas w jakimś konkretnym momencie swojego życia może być na to podatny, bo to zależy od naszej kondycji psychicznej w danym momencie, w danym okresie życia, ale też od tego, jakie lęki się pojawiają, co w nas uruchamiają. No są sytuacje, które uruchamiają w nas naprawdę najbardziej podstawowe, fundamentalne lęki. Pandemia COVID-u była taką sytuacją, bo żeśmy się bali, że umrzemy albo że umrą nasi najbliżsi.
I że nic nie możemy z tym zrobić. Że po prostu
nic nie możemy z tym
zupełnie
zrobić,
losowo, tak, może się to przydarzyć każdemu z nas i tyle, tak?
Tak, więc jakby też jeżeli ktoś w jakimś momencie uległ takim przekonaniom, że te spiskowym lub uwierzył w jakieś dezinformacyjne narracje, to niech się też nie biczuje strasznie, bo naprawdę każdemu z nas to się może zdarzyć i każdy z nas w jakimś zakresie na dezinformację jest podatny, nawet osoby, które się tym zajmują profesjonalnie, bo każdy z nas ma jakiś obszar, który jest bardzo wrażliwy, którym ma silny lęk i jeżeli to zostanie pobudzone, to łatwo tą dezinformację przyjmujemy wtedy.
Ja to dodam jako ciekawostkę, jeszcze jak na studiach byłem, mieliśmy psychologię społeczną, kurs i tam sobie wyszukiwałem różną tą psychologiczną literaturę i kupiłem sobie książkę Cialdiniego, Technika wpływu społecznego i tam na samym wstępie profesor psychologii napisał o tym, jak to mu kiedyś wciśnięto pronominatę pisma, którego nie chciał. Tylko po prostu jakaś osoba przyszła, to była chyba jakaś młoda kobieta, która do niego do domu, oczywiście zaczęła z nim rozmawiać i on mówi, że on nawet nie pamięta, czego dotyczyła rozmowa, ale skończyło się tym, że on, człowiek, który zajmował się manipulacją technikami wpływu społecznego, dał sobie wcisnąć pronominatę. Czyli tak jak mówisz, nie ma co się biczować. Każdemu się może to zdarzyć. No, to jest tak samo jak każdy, kto jedzie kupować auto, samochód do komisu, musi być ostrożny. Każdy, dosłownie każdy.
Dokładnie tak.
No dobra, ale tak na koniec tak, może tak troszkę tylko śmieszno, a może i trochę straszno, zobaczymy. Czyli wracając do tej rosyjskiej dezinformacji na poziomie europejskim, ostatnio w oczy wpadła mi opinia bardzo znanego dziennikarza z bardzo dużego polskiego medium, nie będę przez litość wymieniał jego nazwiska, który nie można go nazwać głupcem, a nic takiego, ale napisał coś według mnie bardzo głupiego. On w kontekście tej afery Voice of Europe napisał coś takiego, że to miało znikomy zasięg, w ogóle żadnego wpływu i że w Polsce nie ma miejsca dla partii prorosyjskiej, która miałaby jakikolwiek wpływ na rzeczywistość. Co byś odpowiedziała, bo trochę już powiedzieliśmy z tym wpływem, no, że okno Overtona się ciągle przesuwa w kierunku tego radykalizmu, więc mamy Konfederację na prawo, od Konfederacji jakieś watachy głosu obywatelskiego i w efekcie PiS to przejmuje i do mainstreamu to, co Kaczyński mówi dziś, to 10 czy 15 lat temu mówił tylko Braun, który wtedy miał 0,5% poparcia, prawda, teraz jest posłem i tak dalej. Co do wpływu, no, ja mu tam uprzejmie zwróciłem uwagę w komentarzu, że ten Voice of Europe to ma prawie 200 tysięcy obserwujących na Twitterze, to jest porównywalnie z Onetem, a rzeczonego znanego dziennikarza na Twitterze nie ma w ogóle, więc chyba trochę nie ogarnia, gdzie to, którędy się odbywa w ogóle ten przekaz. Mi się wydaje, że jak ktoś tam napisał na Facebooku, gdzie to 500 osób przeczytało, to już jest coś. Więc co byś na koniec odpowiedziała na taki pogląd, czy tak postawioną tezę?
Powiedziałabym, że to błoga naiwność.
Okej. Okay. To więc może zakończmy, bo staramy się zawsze pozytywnym akcentem zakończyć. Zakończmy takim pozytywnym akcentem, żeby mniej ludzi w takiej naiwności błogiej żyło i żeby bez popadania też w jakąś paranoję, ale po prostu uświadomić sobie, problem jest prawdziwy, dotyka każdego z nas, może realnie wpłynąć na politykę. No i w tym wypadku ten realny wpływ na politykę może oznaczać na przykład to, że Rosja wygra w Ukrainie, a to nie jest scenariusz, którego chcemy. Więc miejmy nadzieję, że także ten nasz odcinek tutaj troszeczkę ludziom pomoże. Dziękujemy bardzo za uwagę. To był podcast dezinformacyjny, a rozmawiała z nami Anna Mierzyńska, ekspertka do spraw dezinformacji, analityczka sieci, publicystka, autorka wielu artykułów na portalu OKO.press oraz ponownie polecę, tak jak na początku, książki Efekt niszczący, jak dezinformacja wpływa na nasze życie. Dziękujemy ci, że wpadłaś.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy wszystkim i do usłyszenia w następnym odcinku.
Do usłyszenia.